Kozaczki na kartki, czyli życie codzienne w stanie wojennym. Audycja dokumentalna Anny Rembas.
Gdzie oni są?
Wydawało mi się, że to jest jakaś zabawa, ale pani powiedziała, że się nigdzie nie dodzwonię, że się zaczął stan wojenny i jak chcę sobie coś załatwić, to mam wyjść po prostu. Ja sobie szłam, bo miałam na Hibnera koleżankę, która była...
Też w akademikach.
Tak. I szłam sobie tutaj ulicą, przez nic nie jeździło kompletnie. Stały, zapomniałam jak się nazywało, te przy węglarkach stali ci...
Koksowniki.
Przy koksownikach stali...
Zamowcy.
I też żołnierze, bo to nie było tak, że sami. No i sobie tam grzali ręce i jacyś ludzie przez okno tam, wiem, że wyglądali, mówią, dziewczyna, gdzie ty idziesz, wracaj, no ale nic nie jeździła. Ja, że 13 grudnia tak zimne, śnieżne i niesamowite, coś, no było coś takiego i pustka totalna.
Zabrakło.
Pamiętam słynne żółte kozaczki, nawet były na kartki.
Była żółte tak, kozaczki.
Żółte kozaczki. Był taki motyw, że dostaliśmy, poza tym, że było na cukier i na mięso, dostaliśmy kartki na buty. Więc ja zaczęłam się zastanawiać, czy wszystkie kobiety będą chodziły w takich samych. Się okazało, że wszystkie znajome dostały na żółte kozaczki. Taki talon, że można sobie było kupić żółte kozaczki. W ogóle nie wiem skąd to było, co to za pomysł, ale to, żółte kozaczki też mi się kojarzą.
Życie towarzyskie kwitło, koncerty się odbywały. Wiem, że kościoły spełniły wtedy taką rolę.
Tak. Kościoły tak, ale słabo z życiem towarzyskim. Jakieś tam, pamiętam, lodowisko koło akademii. Zimno było jak piorun. Ci chodzili po dachu, ci tymi skotami tu krążyli, żeby nas tam wystraszyć, tak? Były spotkania, było olubryjskie. Przyjeżdżali ludzie, rozmawiali z nami, no też tak powiem, dodawali nam ducha.
Czyli ta kultura studencka taka tak, szeroko tak, pojęta, tak, można
tak,
powiedzieć, kwitła tutaj w budynku.
Tak, dostawaliśmy jakieś paczki, nie wiadomo.
Ale oni wchodzili, na przykład zomowcy, policjanci,
nie,
do budynku?
To jest eksterytorialne.
Czyli nie mogli wejść?
Nie, tu nie mogli wejść do momentu, kiedy właśnie ten stanem wojennym nie mogli wejść. Dopiero jak stan wojenny, no to pozwolili sobie. No to była ścieżka zdrowia wręcz, bo tutaj wdarli się potem, jak już ci, którzy się zdecydowali zostać, że tak powiem, do końca, no to był szpaler.
A co za to?
Ja sobie spacerowałam z chłopakiem po ulicy i było tak, że się żegnaliśmy za 5:23 i zamowcy stali i patrzyli wręcz tak.
Naprawdę?
Tak, że
trzeba odliczali czas. Tu się pożegnacie.
Tak, jak się byśmy nie zdążyli pożegnać, to pewnie mieliby okazję, żeby.
Była pani
zrobić.
Kiedyś legitymowana w stanie?
Tak, wojennym? Byłam legitymowana, było to przykre.
I co, zatrzymywali normalnie, prosili dowód, tak?
To znaczy, wie pani co, wyszłam sobie z ówczesnym chłopakiem moim na Korzennej. On odprowadzał na tramwaj, bo się uczyliśmy tutaj na oświecenie, do egzaminu. No i zatrzymali nas jacyś młodzi ludzie, no zomowcy, no ale młodzi ludzie wydawało się, że są w porządku. A mieliśmy jeszcze takiego kota, miałam kota na ramieniu.
Czyli młodzi zomowcy.
Młodzi zomowcy, no i poprosili nas o legitymację. Myśmy im pokazali, no to zawołali nas na... Znaczy, żebyśmy poszli tam na zaplecze, tam na Korzennej tego ratusza i kazali nam wszystko wyciągnąć z toreb. No... Przykra sytuacja.
Czyli rewizje były.
Bo każdy ma swoje tam jakiś stak. Przy teatrze stały samochody, zbierali ludzi, którzy mieli, ubrali w odpowiedni sposób, czyli oficerki, chłopcy. Oni się trochę ubierali też, żeby pokazać jakby opór wobec
władzy.
Ubierali się w te płaszcze, takie właśnie jak akowcy, oficerki. I wystarczyło mieć oficerki, żeby oni go zhaltowali, ściągnęli mu z nóg, ponieważ nam kazali wejść. Szliśmy właśnie, była taka fajna procesja, ponieważ tych dwóch wydawało się na początku sympatycznych młodzieńców, zawołał swoich trzech rosłych kolegów i szliśmy tak. Ja, mój chłopak, ja miałam kota na ramieniu, z obu stron szło dwóch zamowców, a z tyłu trzech. Eskorta kota dla mnie to była, nie nas, no bo nie mieliśmy zamiaru uciekać. No i przed Teatrem Wybrzeże stały samochody i właśnie widziałam, jak ściągali chłopakom te oficerki, wrzucali ich w skarpetkach i te oficerki za nimi. A potem ja miałam wejść z tym kotem, więc kapral dzwoni tam do szefa: to jest jedna z kotem, co robimy? Z jakim kotem?
Więc okazało się, a potem kota?
Nie, najpierw mnie wrzucili z tym kotem. Ja powiedziałam, że ja bez kota nie jadę, bo nie zostawię tego kota tutaj. To było w końcu trochę chłodno. No więc była taka sytuacja, że kot mnie uratował. Ta z kotem wyjść było, a chłopaka zabrali do Starogardu, chyba go wtedy wywieźli jakoś tak, nie pamiętam.
Holandii, ser był, pamiętam, pomarańczowy. Pomarańcze, żółte były pomarańcze. Nie było, to kubańskie były, pamiętam. Kubańskie pomarańcze, ale to żółte. Nie było takie normalne pomarańczowe, tylko żółte.
Oliwa w takich puszkach.
To już oliwy nie pamiętam, ale takie te słodycze, owoce, to pamiętam jako dziecko, że tego brakowało. I to
stawialiście się w kolejkach po takie dane.
Było nas dwóch, to mama jak tego, to zawsze na o 100% więcej braliśmy, bo było nas dwóch. I
czyli we dwójkę żeście szli to
tak,
dwa razy?
I żeśmy stali tam w tych kolejkach, czy przy parafii. Czy tam.
No dzisiaj się to mówi o tym, powiem
no,
panu.
Z humorem nawet, a to no, na pewno to nie było. Jakby,
w sklepach było pusto.
W sklepach, z tego co pamiętam, to było pusto, bo no były te kartki i tam rodzice jakoś tam próbowali zorganizować jedzenie.
Jeździło się na
mięso, świniaki się sprowadzało. Pamiętam, że ojciec tam przywoził i rozbierał potem te świnie w kuchni. Czy tam dziadków mieliśmy, to dziadkowie nam przywozili też te świniaki, czy tam dziadek robił też te wszystkie przetwory mięsne.
Trzeba było sobie jakoś radzić.
I tak żeśmy jakoś tam, no trzeba było sobie radzić, tak jak pani mówi. No i tam też mieliśmy tą historię, też pamiętam, że ojciec został potem internowany w tej drugiej fali internowań. W listopadzie 82 roku to na te takie, to są wojskowe, specjalne obozy wojskowe. To faktycznie oficjalnie to się nazywało, ja to teraz wiem już jako pracownik IPN-u, że to się oficjalnie nazywało i teraz się nazywa jako ćwiczenia rezerwy, takie na poligonie jakieś takie szkolenie dla rezerwistów, a faktycznie była to ukryta taka druga fala internowań, bo tutaj ci działacze tak zwanego drugiego garnituru, drugiego szeregu, władze w obawie tutaj przed jakimiś kolejnymi wystąpieniami takimi burzliwymi, bo zbliżała się pierwsza rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Z kolei wychodzili ci internowani już z tej internowani 13 grudnia. Oni wychodzili z obozów internowania, opuszczali. Władze zależało na takiej na tym obrazie polskiego takiego państwa, no już powoli wracającego do normalności. Tak, zbliżała się wizyta. No, tam zależało władzom, żeby Jan Paweł II w 83 roku przyjechał do Polski i jakby w taki pod taką ukrytą postacią dokonano tych internowań właśnie w tych obozach wojskowych internowania i tak ojciec się tam znalazł, pamiętam, na 3 miesiące.
Były różne zakazy. Ludzie posiadający broń myśliwską musieli oddać. Ludzie posiadający, raczej fotoreporterzy zawodowi, musieli oddać sprzęt fotograficzny do swoich redakcji. Uczynili to chyba Stefan Kraszewski, Zbyszek Kosycarz, tutaj tacy liderzy trójmiejskich fotoreporterów.
A jednak zdjęć jest trochę tych autorów właśnie ze stanu wojennego.
Ale to nie zawodowców. To nie zawodowców. To są najczęściej amatorzy,
którzy robili to zdjęcie.
Którzy robili. Ja się klasyfikuję również do takiej grupy ludzi. Byłem zdecydowanie amatorem, robiłem, jak pani powiedziałam, pracowałem na uczelni w Politechnice Gdańskiej. Wszelką dokumentację robiłem za własne pieniądze. Kupowałem sprzęt, który był bardzo drogi, bardzo mało było. Trzeba było po te pierwsze aparaty jeździć do Berlina. kupowałem za własne pieniądze i później wszelkie materiały fotograficzne również. A więc nie miałem żadnego sponsora w postaci redakcji, tak jak to fotoreporterzy zawodowi mają. Tak jak na przykład wspomnę chociażby Chrisa Nidentala z Warszawy. Fotografowałem przeróżne kolejki, szczególnie na trasie Gdańsk-Wrzeszcz, Uczelnia Politechnika, bo to codziennie rano i czy po południu idąc na uczelnię, wracając z uczelni, miałem po drodze różne sklepy i przy okazji dokumentowałem to, mając sprzęt fotograficzny przy sobie.
Wiem, że stało się, robiło się na przykład przedpłaty na pralki, przedpłaty na meble. Były takie rzeczy.
Takich potrzeb akurat ja specjalnie nie miałem, chociaż też pralkę automatyczną chciałem kupić. Ale nie pamiętam tego. Nie udało się. Nie udało się.
Nie było w sklepie.
Absolutnie. Tak jak pani mówi, przedpłaty były. Przepraszam, nawet jak to się mówi, teraz mi się przypomina. Była taka akcja w Politechnice Gdańskiej, że wśród pracowników były losowanie kupony na pralki. W zależności kto od stażu, jaki staż w pracy miał, dostawał pierwszeństwo na tej liście.
No braki były w ogóle tragiczne, ale ja myślę o innej rzeczy. Nie chcę mówić, że za naszej młodości to byli inni ludzie, ale ja przecież pamiętam i te rozmowy, i przy piwku, i przy alkoholu, i przy papierosie.
Alkohol był w stanie wojennym?
Można było zorganizować. Z nami to było tak, no człowiek siedział, kombinował jakieś bibuły, nie bibuły, więc ja mówię, że to były czasy. W tej chwili, no, kiedy człowiek odcedza te rzeczy złe, bo one się zacierają, zostają te takie, no, zupełnie miłe przecież nocnych Polaków rozmowy, mówię w cudzysłowie, czy właśnie docieranie do podziemnych lektur, podziemnych książek. Wtedy myśmy
tak zwany drugi obieg. Czytali.
Drugi obieg był niesamowity. Wtedy się pochłaniało rzeczywiście kilogramami książki i one były tragicznie wydane na kiepskim papierze. Druk był niewielki, no, ale się czytało.
A teraz jest wolność, nie ma nocnych rozmów Polaków.
Teraz jest wolność, jest bardzo duża podaż i co mnie boli? Boli mnie to, że no, młodzi ludzie jakoś zatracili tę, jakby to określić, ciekawość książki. Bo ja wiem, że książki są bardzo drogie, książki są bardzo różne, można je dostać i w internecie, z internetu ściągnąć, ale na przykład dziwi mnie, jeżeli ja mam super atrakcyjną książkę, poszukiwaną, o której się mówi w telewizjach, czy tam w takiej i owakiej, książka leży i nikt do niej nie podchodzi, no to jest dziwne, bo ja czy moi koledzy, no to by chyba, no nie wiem, nie wyobrażam sobie, żeby nie przejść koło leżącego, interesującego tomu i nie wziąć go chociaż do garści, przekartkować czy nie, zerknąć na cenę i rzucić przekleństwo o cholerę, ale drogę.
Zbigniew Herbert w każdym bądź razie leży sobie tak u pana tutaj na półce i proszę powiedzieć, w tamtym czasie to byłoby nie do pomyślenia w ogóle.
Nie, no to tych książek nie było, jeżeli się pojawiały, to też ich nie było, bo praktycznie wszystko sprzedawało się spod lady.
A teraz proszę, leżą spokojnie, nikt ich nie kupuje. To nie jest chyba tylko kwestia ceny.
Nie, niestety nie. Dawniej jeszcze to jeździłem po książki samochodem, a teraz wystarczy mi plecaczek.
Jako młode dziecko to zaczynałem w okresie przedświątecznym buszowanie po szafach, prawda, gdzie zapobiegliwi rodzice, jeżeli im się w ogóle udawało kupić i dostać gdzieś tam pomarańcze, chowali te cytrusy gdzieś tam po kątach, żebyśmy my z braćmi nie ich nie zjedli.
Najczęściej jakiś jeden kilogram, tak?
Tak, oczywiście, a to miało po prostu czekać na święta po prostu i wtedy były tam wkładane do paczek.
Tak naprawdę się uśmiechamy dzisiaj do tego, ale to nie było tak fajnie wtedy żyć. Na wszystko przedpłaty, kolejki po pralki?
Nie, no jako oczywiście, że nie było fajne. Też pamiętam, jak mi rodzice wstawili, prawda, w kolejkę jakoś, żebyśmy stali, gdzie stałem właśnie po meblościankę, jeżeli dobrze pamiętam. która gdzieś tam przyjechała o 7 rano i były chyba 3 czy 4 sztuki i rzeczywiście się na nią tam załapaliśmy. Ale rzeczywiście system był przede wszystkim upadlający. Upadlał człowieka, gdzie nic nie można było tak naprawdę kupić. W ogóle słowo kupić nie funkcjonowało przecież wówczas, tylko się wtedy kombinowało,
załatwiało
albo zdobywało, prawda? I to zaczynając od właśnie, tak jak powiedziałem, jakichś mebli, czyli takich czy rzeczy mniej na co dzień potrzebnych, po elementarne wręcz przedmioty, prawda, mydło, proszek, już nie mówiąc o papierze toaletowym, prawda. I to jest chyba najbardziej takie upadlające wtedy było, że człowiek nawet na takie rzeczy musiał zdobywać czy polować.
Papier nosiło się w takich związanych sznurkiem, wiązkach.
Wiązkach, oczywiście. No i w ogóle tak mówimy tutaj o stanie wojennym, ale to w ogóle cała dekada lat 80. tak naprawdę tak wyglądała. Ja pamiętam jakąś klasową wycieczkę gdzieś tam do Krakowa. Nie wiem, czy pani to puści, ale pamiętam jakąś taką klasową wycieczkę do Krakowa, gdzie będę tu w ogólniaku, gdzie w pewnym momencie koleżanki z klasy, nie oglądaliśmy, prawda, rynku czy Wawelu, tylko koleżanki z klasy wypatrzyły jakąś aptekę na rynku właśnie krakowskim, w której sprzedawano watę. Wiesz, wtedy podejrzewałem, że dzisiejsze dziewczyny, kobiety, prawda? No,
nie wiedzą, dzisiaj nie do pomyślenia.
Dzisiaj nie do pomyślenia, że nie było podpasek. Prawda?
Podpaski po prostu w różnym kolorze i w różnym asortymencie, a wtedy nie.
A wtedy pamiętam z kolegami, dźwigaliśmy kilka worków tej waty przez pół Polski, prawda? Które tam dziewczyny właśnie kupiły.
Leszek Biernacki, ale funkcja bezrobotny.
Obecnie bezrobotny. A w stanie niestety wojennym?
Student. Polonistyki. To był czas, kiedy rodziły się dzieci. No i moja córka się urodziła w 83 roku. Jest to wynik stanu wojennego. To, co ratowało, to na przykład piosenki Kaczmarskiego. Kaczmarskiego przecież także, bo ja mieszkałem w akademiku, no to w jednym pokoju z córką. I dwuletnia Olga, albo może już miała 3 lata, mówi do mnie, no puść mi tam, jak tam na tych koniach, o tych koniach śpiewa. A to jest właśnie ta rewolucja 95 roku, ta piosenka Kaczmarskiego.
Nie lubię, gdy mi mówią po imieniu, gdy w zdaniu jest co drugie słowo brat. Nie lubię, gdy mnie klepią po ramieniu, z uśmiechem wykrzykując kopelat. Nie lubię, gdy czytają moje listy, przez ramię odczytując treść ich kart. Nie lubię tych, co myślą, że na wszystko najlepszy jest cios pochylony kar.
Ogromna ilość bibuły. Wtedy się najwięcej czytało niezależnej bibuły. No, gonili za to, ścigali. Ale tyle książek filozoficznych, socjologicznych, historycznych w życiu nie przeczytałem, co wtedy. Była to wspaniała, przyspieszana edukacja. Dorsów też słuchałem. To zależy, tylko to już od gustu chyba zależy, bo moim ulubioną grupą była także Tangerine Dream, Pink Floyd, ale jak siedziałem gdzieś w ciemni i robiłem zdjęcia, a miałem takie zlecenia zrobić 10 tysięcy odbitek z Jankiem Wiśniewskim, no to się robiło przez parę tygodni, bo pojedynkę, no jak inaczej. To wtedy w zasadzie Kaczmarski. Jeszcze mnie poratował taki kolega z anglistyki, Andrzej Koliński, który mi podsunął punkową jakąś irlandzką kapelę, która tak mieszała taką punkową muzykę z taką irlandzką muzyką, tą ludową. No coś kapitalnego i to po 10 kawie stawiało na nogi, że można było dalej działać.
Nie znoszę, gdy do czegoś ktoś mnie zmusza. Nie znoszę, gdy na litość brać mnie chce. Nie znoszę, gdy z butami lezą w duszę, tym bardziej, gdy mi napluć w nią starają się. Nie znoszę much, co żywią się krwią świeżą. Nie znoszę psów, co szarpią mięsa strzęp. Nie znoszę tych, co tempo w siebie wierzą, gdy nawet już ich dławi własny pęd.
Kaczmarski, Gintrowski, ale oprócz tego Iza Trojanowska, Perfekt, Budka Suflera. To z polskich, a to, co było na topie, jeszcze jakieś, prawda, reminiscencje Bonnie M, Rapszyn. Aczkolwiek w tamtych czasach był problem jakby z konotacją, kto to popiera. Czy nie jest to kwestia reżimu, który właśnie otwiera pewien wentyl? I tak patrzyliśmy na te nowo powstające zespoły już w taki sposób, no, jakby ubezpieczający nas samych, żeby się tam przypadkiem coś nie wdarło. Nie pamięta się zwykłego życia, pamięta się epizody, które były bardziej takie wzmocnione, no, na przykład przenoszenie w plecaku właśnie jakiejś bibuły, bo ktoś poprosił, albo reprodukowanie kaset jeszcze z Festiwalu Piosenki Prawdziwej i komponowanie ich tak, żeby stały się jakimś smaczkiem, dokomponowywanie do tego jeszcze pewnych, nazwijmy to, dżingli. I to było takie zwyczajne, aczkolwiek w ludziach tamtego czasu, tak myślę, aczkolwiek mówię za siebie, była świadomość kamieni na szaniec Kamińskiego. Jakby ta lektura, która była w szkole podstawowej, dawała nam takiego niezwykłego kopa do tego, żeby działać. I to była jakby taka podstawa. Poza tym kościół, a w kościele szereg działań, które działy się dzięki księżom, albo też poprzez Ruch Młodej Polski, który proponował właśnie w salkach, tak po cichu, rozmowy o Polsce, o historii.
Nie patrz, jak ja tańczę, wino z siarą zgubi cię. Nie ma pomarańczy, ta prywatka to nie sen. Nie patrz, jak ja tańczę, nie tul się do snu. Bardzo fajny człowiek, ten co z tobą przyszedł tu.
Dwudziestego piątego grudnia, czyli w Boże Narodzenie, miałam brać ślub, ale ponieważ 12 wybuchł stan wojenny, to nie wzięliśmy tego ślubu i mieliśmy w domu pół świniaka przerobionego na salcesony i kiełbasy, a ponieważ żeśmy się ukrywali, ta duża grupa osób z Ruchu Młodej Polski się ukrywała, my również, więc te jadło weselne jedliśmy do Wielkanocy. No bimbru nie piliśmy, bo też był napędzony na te nasze wesele. Także no, ja ten stan wojenny i święta spędzałam u osób, których prawie nie znałam, bo w mieszkaniach po kolei osób, które były tak dobre i użyczyły nam na ten czas schronienia, a to też miało swoje uroki.
No, nie można nie obchodzić świąt. No, jakby nie było, musiały być. Zawsze to nie był jakiś biały obrus, jakaś ryba. No, jeżeli się karpia nie kupiło, no to był dorsz. No to wiadomo. No. Ale święta były.
Ale udawało się jednak obchodzić pewne rzeczy, pewne zakazy, prawda? Jakoś tak funkcjonować mimo wszystko. Znaczy, trudno było, nie, no, ale...
Na pasterkę znieśli godzinę policyjną, że pasterka mogła być normalnie.
To się dostawało w prezencie podczas stanu wojennego w latach 80. Prezenty pod choinką.
Może żony? Nie pamiętam.
A dzieciom?
No to jakieś zabawki słodycze, to dla dzieci w sobie się chyba się
ale
oszczędzało.
Ale to nie jest takie proste o tych słodyczach i zabawkach, bo wtedy nie było słodyczy.
Mi pozostał smak krówek. No, były jeszcze dropsy, nie? Sukcesem było kupienie milupy. Dla dziecka odżywki to były milupy. I bobofruty, no to było też polowanie straszne, ale się udawało jakoś, no ciężko, bo ciężko, ale to jakoś wszystko się udawało. No.
A jakiej muzyki pani słuchała, oprócz Kaczmarskiego wtedy, jeżeli chodzi o zespoły, na przykład płyty?
No taką ciężką muzykę, Dorsów, no właśnie, Zeppelinów, Manam, Republika, no ale Manam, no Ucny Patrol.
I Perfekt chyba też, prawda?
Chyba wytęża wzrok.
Yeah.
Bardzo szybko myślę, że ludzie zmieniali na koncertach Perfektu, nie bój się tego Jaruzelskiego. I to było jakby jasne, prawda? Ludzie dodawali, Markowski pozwalał na to, żeby ludzie dośpiewywali ten fragment. Chcemy Bizomo oczywiście też. I to są te motywy, które tak, ale przede wszystkim ludzie wtedy jakby wyczuwali Kaczmarskiego intuicyjnie. Ja w 1984 roku, to już nie jest stan wojenny, tak? Miałem okazję przeprowadzić dla Gwiazdy Morza wywiad z Przemkiem Gintrowskim. Jeszcze podpisywałem się pseudonimem Daniel Zawistowski. Przemek, który wówczas żył z tego, że pisał muzykę do filmów. Nagrywał też i Kamienie, i powiedzmy, chyba Kamienie właśnie nagrał w trakcie tam produkcji jednego z muzycznych produkcji w Polskim Radiu, gdzieś tam w telewizji. No i rozmawialiśmy właśnie o Jacku Kaczmarskim, o jego odbiorze tutaj. No, Jacek był w Paryżu, Monachium, był w świecie, zaś Przemek był tutaj. No i kwestia powrotu, czy możliwości praw autorskich, odczuwania Herberta przez Przemka Gintrowskiego. No i tak naprawdę po tym czasie oni się spotkali kilka razy, stworzyli dwa programy i to wszystko, prawda? I ta ich jakby przyjaźń z czasów hybryd gdzieś pękła, gdzieś się to ulotniło. A przecież ten triumvirat Łapiński, Gintrowski, Kaczmarski, no po prostu był rewelacyjny, siebie wzajemnie dopełniał. I ludzie, młodzi ludzie słuchali, grali, przeżywali piosenki właśnie tych bardów, bo każdy z nich, również i przez Zbyszek Łapiński, też jest twórcą, który śpiewał, który nie tylko komponował, ale także był tekściarzem w pewien sposób, pomagał. Wzajemnie zresztą no, w pewnych okolicznościach przyrody się tworzyły te piosenki. To nie była tylko samotność, prawda, poety, ale wspólne również działanie.
Utwór Jacka Kaczmarskiego, który kojarzy się z tamtym czasem przede wszystkim, to właśnie Mury, to właśnie Źródło, to Obława, był taki utwór?
Oczywiście utwór był, ale żaden z tych, których wymieniłaś. To jest piosenka pod tytułem Fortepian albo Generałowi, które gdzieś tam krążą jeszcze, można tego posłuchać. Ale nie są one popularne. Zresztą sam Jacek w pewnym momencie powiedział, że no, pisał je pod wpływem chwili impulsu, a tak naprawdę nie odzwierciedlają tego, co rzeczywiście w duszy polskiej gra. Wtedy grało. Może później już nie.
Nie cierpię poczucia bezradności, z jakim za sztutę zwierzę patrzy w lufy strzep. Nie cierpię zbiegów złych okoliczności, co pojawiają się, gdy ktoś osiąga cel. Nie cierpię więc niewyjaśnionych przyczyn, nie cierpię niepowetowanych strat, nie cierpię liczyć niespełnionych życzeń, nim mi ostatnie uprzejmy spełni kat.
Wrażenie zrobiła ta płyta Republiki z białą flagą. Ona chyba wyszła w 1983 roku, jak się nie mylę. I tak trafiła w czas i w klimat. Czechowski był no, genialny.
Gdzie oni są?
A w ogóle Żak, prawda? Koncerty w Żaku, samo przebywanie w Żaku.
Tam mało byłem na koncertach, ale najbardziej, a to jeszcze z 1981 roku, pamiętam koncert grupy Ossian. Była taka kapitalna grupa medytująca, jak gdyby z tą muzyką, albo Laboratorium, Extra Ball. No, takie jazz, ten polski jazz taki, na to chodziłem. W ogóle się działo wtedy w 81 roku i 80 dużo tych koncertów było multum i jazzowych i rockowych i różnego typu te wszystkie teatry studenckie, które przyjeżdżały. To już nie były studenckie jak Teatr Ósmego Dnia choćby, nie, ale scena plastyczna cool. Tylko się bywało albo czytało, nie?
Audycję przygotowała Anna Rembas, zrealizował Jacek Puchalski. W audycji wypowiadali się Bożena Grzywaczewska, Leszek Biernacki, Janusz Klemens, Bogusław Nieznalski i Grzegorz Morze, a także dawni studenci historii i filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.